Zaczęłam teraz nagle w pamięci liczyć, ile znam na pamięć numerów telefonów do swoich najbliższych. Kiedyś miałam jednak lepszą pamięć. Tak kiwam nad sobą głową z politowaniem i patrząc na mojego gościa, pani Mariola Osiak z Polskiej Akademii Nauk, koordynatorka projektu Tydzień Mózgu w Małej Czarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No bo tak to chyba jest, że mamy tyle, tak się tłumaczymy przynajmniej, tym brakiem pamięci, że mamy tyle informacji do zapamiętania, bo i numery kont, telefonów, piny do przeróżnych kart, do internetu, do domofonu i jeszcze zapamiętywać numery telefonów.
No właśnie tutaj w miejsce numerów telefonów, które były jedynymi cyframi do zapamiętania, mamy teraz całe mnóstwo innych, więc zupełnie nie oznacza to, że pamięć jest gorsza, wręcz przeciwnie. Z wymienionych tutaj ilości rzeczy do zapamiętania mam wrażenie, że ta pamięć jest lepsza niż wtedy, kiedy tylko były do zapamiętania numery telefonów. Mhm. Więc nie jest źle. Mhm.
Ale bardzo często jest też i tak, że pytając o numer telefonu, sięgamy po komórkę i otwieramy sobie po prostu bazę kontaktów, bo nie pamiętamy. Zwalniamy się z tego obowiązku.
Właśnie. Nie pamiętamy, bo nie próbowaliśmy zapamiętać. Nie jest nam to potrzebne, skoro mamy telefon komórkowy. Natomiast pamiętać musimy całe mnóstwo innych rzeczy. No trochę gorzej jest, jeśli nie pamiętamy o urodzinach i imieninach najbliższych.
Wpisujemy to też w komórkę.
No, nie wpisujemy, okazuje się. Ale należałoby wpisać, bo to są takie daty, które należałoby zapamiętać.
Mózg nie ma mięśni, ale też potrzebuje ćwiczeń i potrzebuje ogromnej troski. I badania dowodzą, że spadek intelektualnej formy to nie jest wynik starzenia, ale zaniedbania. Więc możemy zatroszczyć się o swoją kondycję mózgu.
I myślę, że opacznie czasami rozumiemy dbanie o siebie. To nie polega na tym, że teraz zadbamy o siebie i nie będziemy robić nic. Oglądamy telewizję, ewentualnie przejdziemy się do sklepu. Dbanie o siebie to oznacza, że również dbamy o swoją jakąś fizyczną sprawność i umysłową. Wobec tego samo to się nie dzieje. Musimy dostarczyć naszemu organizmowi bodźców. I musimy, jeśli już nie mamy zajęć takich na co dzień, jak pani, że pani pamiętać musi tyle rzeczy do programu, tyle osób, z którymi się pani musi widzieć. Więc jeśli już mamy więcej czasu, to nie możemy powiedzieć, o teraz mamy czas, będziemy na siebie ten czas będziemy tracić, ale my musimy właśnie bodźców sobie szukać. My wtedy właśnie musimy się aktywizować. Jeśli się nie będziemy aktywizować, nie będziemy uczestniczyć w jakimś życiu społecznym, to wtedy niestety te komórki nerwowe mózgu nieużywane, one obumierają bezpowrotnie.
I prawdą jest to, że czasami warto robić coś na przekór sobie, od czego uciekamy, żeby wyjść z rutyny.
Tak, koniecznie. Nawet zaleca się, żeby do tego samego sklepu pójść inną drogą. Żeby nie chodzić stale tak samo, tylko żeby pójść inną ścieżką, dłuższą nawet, ale żeby zobaczyć, a co jest za tym domem, a co jest tam dalej, żeby aktywizować mózg, wtedy pracuje. Nawet na spacerze, bo to nie chodzi o to, żebyśmy okazjonalnie mózgowi dostarczali zadań. Bo oczywiście bardzo chwalebne jest uczenie się języków obcych, ale chodzimy raz lub dwa razy w tygodniu. A co w pozostałe dni? W pozostałe dni też musimy aktywizować. Nie tylko zapamiętywać numery telefonów i daty, ale również uczestniczyć w jakimś życiu społecznym. Pójść gdzieś ze znajomymi.
Nawet jak nam się nie chce.
Nawet jak nam się nie chce. Koniecznie. Bo samo przygotowanie się, ubranie i wyjście to też jest praca dla mózgu, bo musimy się zastanowić, w co się ubierzemy. A jeżeli wyjeżdżamy, to jak się spakować? To jest cała wielka praca dla mózgu, więc należy temu mózgowi dać szansę, żeby mógł pracować. Nie wolno zupełnie nic nie robić.
Tak, warto być towarzyskim. Interakcja z ludźmi poprawia pamięć i zmusza mózg do zachowania plastyczności. O, jakie ładne określenie.
Tak, tak właśnie jest.
Podobno osoby, które mogą poszczycić się największą liczbą znajomych, mają najlepiej rozwinięte obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i reakcje emocjonalne.
Też, ale są również inne formy, bo każdy człowiek jest inny. Wobec tego, jeśli jest osobą, która woli spokojniejsze życie, to musi znaleźć sobie aktywności, które będą jemu odpowiadały. Na przykład może ktoś lubić chodzić do kina, do teatru albo na jakieś imprezy organizowane w mieście, których jest bardzo dużo, o których dowiadujemy się również z Państwa radia. należy tam bywać, należy pójść. Potem trzeba opowiedzieć to komuś, żeby też mózg pracował, w jaki sposób to przekazać tej drugiej osobie. Więc stała aktywność lub posiadanie albo i posiadanie wielu znajomych, z którymi rozmawiamy, wymieniamy poglądy, bardzo, bardzo usprawnia plastyczność mózgu.
I jeszcze, jeżeli mówimy o takich konkretnych ćwiczeniach, jeżeli jesteśmy osobami praworęcznymi, to warto czasami przełożyć sobie długopis do lewej dłoni i spróbować napisać cokolwiek, prawda?
Cokolwiek, tak, też można. Wtedy aktywizujemy drugą półkulę, bo wiadomo, że za prawą rękę jest odpowiedzialna lewa półkula i odwrotnie. Wobec tego aktywizujemy tę drugą półkulę i warto sobie takie ćwiczenia robić. W ogóle pisać ręcznie, czasami, od czasu do czasu.
No właśnie, a nie tylko uruchamiać kciuki, prawda?
Kciuki właśnie, żeby coś tutaj wystukać w telefonie, ale warto coś napisać. Kiedyś taka piękna była moda, pisaliśmy listy. Boże, kiedy to było.
Ale można do tego wrócić, prawda? I do tego będziemy namawiać. Dobrze, to ćwiczenia, jakie należy wykonywać, to wiemy. A jak odżywiać mózg?
To jest kluczowa sprawa. Mózg musi być bardzo dobrze odżywiony. On potrzebuje dużo energii i to pełnowartościowej, nie słodycze, tylko pełnowartościowej energii. Przede wszystkim powinniśmy wrócić do starej zasady, że odżywiamy się racjonalnie. Cóż to znaczyło? Powinniśmy sobie wyznaczyć określone pory posiłków i tych godzin, które sobie sami wybierzemy, trzymać się właściwie stale. Poza tym powinniśmy jeść posiłki w miarę możliwości najczęściej przygotowane przez siebie. Nie kupioną bułkę w przelocie i gdzieś ją zagryzamy nawet o wyznaczonej godzinie, ale powinniśmy jednak poświęcić trochę czasu tej naszej kuchni i przygotować posiłek samemu. Na pewno to jest o wiele zdrowsze, bo my wiemy, z czego ten obiadek sobie przygotujemy, z czego zrobimy. Wiem, że czasami są dobre stołówki, tym niemniej zachęcam, żebyśmy przynajmniej jeden posiłek dziennie przygotowali sobie na ciepło sami we własnym zakresie. Kupując warzywa w najbliższym warzywniaku, które pochodzą z Wielkopolski, tu z tego terenu, na którym żyjemy, najlepiej właśnie jeść produkty wytworzone na ziemi, na której się mieszka i przynajmniej jeden posiłek przygotować, a pozostałe posiłki również jakoś sobie przygotować. Ja nie wiem, dlaczego tak źle traktowane są kanapki. Że zjeść kanapkę to nie jestem fajna, jak ja zjem kanapkę i przygotuję ją sobie w domu. To nie, to już nie jestem fajna. Fajna będę, jak ja pójdę po jakąś bułę. A ja myślę, że może
tłumaczymy się to tym, że znowu rano wstajemy na ostatnią chwilę i nie mamy po prostu czasu.
No nie mamy czasu, ale jeżeli sobie
Ale to jest ten dodatkowy też trening dla nas, prawda?
No właśnie, to jest również po pierwsze, że trening, a po drugie naprawdę lepiej się odżywiamy. Poza tym powinniśmy zadbać, żeby ten nasz mózg dostał odpowiednią ilość węglowodanów. To wiadomo, że ma pod dostatkiem, ale dobrej jakości białka i dobrej jakości ryby powinniśmy jeść i mięsa i czerwone i białe. Właściwie należy jeść różnorodnie, ale zapominamy zupełnie i traktujemy jako słodycz jogurty. Powinniśmy jeść jogurty białe. Kolorowe jogurty, bardzo smaczne, one są właściwie słodyczą i zawierają dużo kalorii.
Mózg nie lubi cukru.
Mózg może nawet i by lubił, jeżeli staje przed jakimś wysiłkiem.
Ale czasami szkodzi.
Okazjonalnie. Natomiast nie codziennie i niedużo. Cukier nie jest naszym pożywieniem, tylko jakąś gratyfikacją dla mózgu od czasu do czasu, że on dostaje jakiś przypływ energii. Ale właściwie to powinniśmy cukry i czekolady sobie zjeść wtedy, kiedy czeka nas duży wysiłek. Wtedy myślę, że jest uzasadnione, bo po pierwsze to się spali, a po drugie będzie to od czasu do czasu. No. Także białe jogurty zachęcam, ale również naukowcy mówią o tym, że zupełnie zapominamy o tych starych, dawnych produktach, a mianowicie nikt nie kisi kapusty. Kiszona kapusta ma ogromnie dobroczynny wpływ na pracę naszych jelit i na pracę całego układu pokarmowego. i powinna się znaleźć w naszej diecie. Tak samo jak nie jemy fasoli czy ciężycy, też powinniśmy używać tych produktów. I oczywiście ziemniaki, nie tylko jakieś bułki.
Pani powiedziała właśnie teraz przed chwileczką o kiszonej kapuście, a mój mózg zapamiętał hasło słodycze i mówi: daj mi czekoladkę. Więc może zróbmy sobie teraz krótką przerwę, bynajmniej nie na słodycze, i za chwileczkę wrócimy do rozmowy. W Poznaniu od wczoraj trwa 11. tydzień mózgu i podczas przygotowanych przez Polską Akademię Nauk wykładów mieszkańcy będą mogli poznać tajniki ludzkiego mózgu. I przypominamy, podkreślamy, że to wydarzenie jest częścią Światowego Tygodnia Mózgu. Dzisiaj w Małej Czarnej na ten temat rozmawiam z panią Mariolą Osiak z Polskiej Akademii Nauk, koordynatorką projektu Tydzień Mózgu. Dobrze, dwa, trzy, ile już wczoraj było? Trzy wykłady już za nami, dwa jednak, tak?
Dwa i koncert.
A, no proszę, piękny początek, duże zainteresowanie.
Tak, bardzo nas to cieszy, że nadal ta impreza jest potrzebna. Kierujemy ją do mieszkańców, to są wykłady popularno-naukowe i cieszymy się, że mieszkańcy dopisali i byli zainteresowani i przybyli na pierwszy dzień wykładów. Mamy nadzieję, że w następnych również będziemy gościć.
Bo wykłady potrwają aż do piątku.
Tak, do piątku włącznie.
To może tak w kilku słowach bardzo proszę o informacje, jakie tematy dzisiaj będą poruszone.
Dzisiaj zapraszamy na dwa wykłady. O godzinie 17 będzie wykład o chorobach neurodegeneracyjnych. Pan profesor Grzegorz Węgrzyn, który przyjeżdża do nas z Gdańska, będzie mówił o tym, czy znajdziemy sposób na leczenie tych chorób. Przepraszam. Jest tutaj ten temat bardzo trudny, ale są optymistyczne też i okienka, bo choroby neurodegeneracyjne, one niestety lawinowo postępują. Coraz więcej osób choruje na nie i zaczynają się od coraz młodszego wieku. Dlatego warto się jednak zastanowić, jak przeciwdziałać, żeby one nie wystąpiły. Bo jeżeli one już występują, no to niestety, jeżeli nastąpi utrata ogromnej jakiejś ilości komórek nerwowych, no to one potem już wpływają na obniżenie aktywności człowieka i na funkcjonowanie całego organizmu. Ale jeśli jeszcze nie nastąpiło, to my możemy bardzo dużo zrobić i w związku z tym zapraszam na wykład, jak mamy się zabezpieczać i jak mamy dbać o siebie, żeby te choroby nie wystąpiły lub wystąpiły jak najpóźniej lub spowolnić ich działanie. Mhm.
I ten wykład dzisiaj o godzinie 17 w sali dużej, tak. Ośrodka Nauki PAN, i to jest przy ulicy Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.
Tak, na parterze. I wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Wstęp jest wolny. Nie trzeba się zapisywać, jednak zachęcam do przyjścia 15 minut wcześniej, żeby zająć miejsce siedzące.
Później o 18 w Umyśle Konsumenta, czyli dyskusja o neuromarketingu, a w środę arcymyśle z mojego punktu widzenia, to takie moje osobiste odczucie, bardzo ciekawa rozmowa na temat szczęścia mimo cierpienia i czy jest to możliwe, bo wykładowcą będzie pani dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska.
Tak, pani Wojdyło była w zeszłym roku u nas. Wykład jej cieszył się dużym zainteresowaniem. Ona jest psychoterapeutką. Tym razem poprosiliśmy ją, żeby opowiedziała nam o szczęściu. Szczęście mimo cierpienia, które spotyka nas z różnych powodów. I myślę, że warto przyjść na ten wykład. Pani doktor będzie również starała się nam powiedzieć, jak nauczyć się być szczęśliwym. Ona zna magiczne zaklęcia i magiczne sposoby, które nam wyjawi podczas tego wykładu i być może dzięki temu też złapiemy trochę szczęścia w życiu codziennym, które gdzieś tam koło nas przechodzi, a my czasami nie widzimy tego szczęścia.
Tak, bo to jest też ważne, że myślenia pozytywnego można się nauczyć. Nawet nie, że można, ale należy się nauczyć.
Tutaj pani Wojdyło nam zdradziła trzy takie małe kroczki. Właśnie mogę je zdradzić w tej chwili, jeśli mam chwilę czasu. Pierwszy taki mały kroczek to pani doktor Wojdyło uważa, że należy polubić i doceniać małe przyjemności. Małe przyjemności też są ważne i musimy się z nich cieszyć. Drugi taki szczebelek to zalecenia pani doktor, że mamy cieszyć się tym, co mamy już. Nie tylko martwić się, że czegoś nie mamy, że ktoś inny ma coś, czego my nie mamy i to nam...
Spędza sens, i
zabierze nam radość z naszych małych radości. My cieszmy się naszymi małymi radościami. A trzeci taki mały kroczek to zalecenie, aby nauczyć się pielęgnować w sobie dobre uczucia. Takie jak miłość, wdzięczność, przyjaźń, ufność. A kolejny szczebelek, najtrudniejszy i najważniejszy, będzie na wkładzie.
O, dobrze. To przypomnijmy ten wykład już w środę o godzinie 18. Jak się przygotować do czwartkowych wykładów?
Do czwartkowych wykładów...
Trudny temat, bo czy...
Nie jest trudny.
Nie?
Nie, też nie jest trudny. To się wydaje, bo słowo trudne jest w tytule, ale, ale przez to jest intrygujące, bo myślę, że każdy się zastanowi, co to jest ta scenoterapia. Czy to czasem nie jest jakaś pomyłka? Może tutaj mamy błąd w programie? Może nie ma czegoś takiego jak scenoterapia, ale jest. To jest, proszę Państwa, nowa metoda, która jest opracowywana w laboratoriach w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Goneckiego w Warszawie. Ta metoda polega na tym, żeby odmłodzić mózg poprzez włączanie mechanizmów śmierci w starych komórkach, które gromadzą się w organizmie. Stare komórki, one się gromadzą i działają toksycznie na nasz organizm. I badania, które pani profesor dotychczas z zespołem swoim wykonała, bardzo są optymistyczne, że jeżeli nauczymy się pozbywać tych starych komórek, które tworzą takie złogi toksyczne i źle oddziaływują na nasz cały organizm, to są duże rezultaty i poprawy całego jakiegoś działania organizmu, poprawy i pamięci nawet, ale również poprawy ogólnej kondycji organizmu. Więc tutaj są duże szanse w tej metodzie. A jak pani profesor te badania przeprowadza i jakie szczegółowe są skutki, ja tylko w dwóch słowach powiedziałam państwu, ale zapraszam na wykład.
Zapraszamy serdecznie. Tydzień mózgu w Poznaniu do piątku. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje i za zaproszenia przede wszystkim. Pani Mariola Owsiak z Polskiej Akademii Nauk, koordynatorka projektu Tydzień Mózgu, była dzisiaj moim gościem, tak?
I jeszcze chciałam dodać, szanowni państwo, jeśli ktoś zainteresował się Tygodniem Mózgu, a nie może do nas przyjść, większość wykładów jest transmitowana na żywo z naszej strony internetowej www.pan.poznan.pl. Tam jest link. Możecie państwo usiąść również z kawą w fotelu w swoim domu. Większość wykładów można obejrzeć u siebie z komputera.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.